I kontynuujemy rozmowę z Andrzejem Wojtem. Dobrze, to teraz przejdźmy do drugiej sprawy, bo już po 2010 roku też coś pan zaczął budować, prawda?
Nikt mi nie ukradnie tego, czego się nauczyłem i co doświadczyłem w profesjonalnych firmach czy bankach, więc zajęło mi 4 lata, żeby do zera dojść, a następnie zrobiliśmy pierwsze fajne projekty. Wybudowaliśmy z kapitałem włoskim i szwedzkim fantastyczną biorafinerię.
I o tej biorafinerii za chwilę będziemy rozmawiać, ale teraz zajrzymy na Wyspy Brytyjskie, do Londynu. Sławomir Wróbel jest przy telefonie, działacz polonijny i dziennikarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
W jakim nastroju obudził się pan dziś, w ostatnim dniu pobytu Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej?
Przyznam się, że w nastroju takim jak codziennie nie spodziewam się, aby dzisiejszy dzień był Armagedonem. No i też trzeba dodać, że dzisiejszy dzień nie jest ostatnim dniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, bo tym dniem był dzień wczorajszy. Dziś to tylko ostatnie 23 godziny, bowiem Wielka Brytania wystąpi według czasu brytyjskiego z Unii Europejskiej o godzinie 23.
Dzień jak codzień, ale dzień inny niż codzień. 23 godziny, teraz jest godzina 8.34. Do końca dnia pozostało godzin 15,5 godziny jeszcze. Będąc na Wyspach Brytyjskich, jest pan w Unii Europejskiej. I co? Coś musi się dziać przecież.
No tak. Po godzinie 23 czasu brytyjskiego Unia Europejska kurczy się o 5,5% powierzchni, będzie mniej o 13% ludności, a jej PKB będzie mniejsze o 15%. Po 47 latach i 30 dniach Wielka Brytania znów będzie poza strukturami Unii Europejskiej. Co się może zmienić? No, tak jak wszyscy podkreślają, tak naprawdę będzie to symboliczne tylko wystąpienie. Jutro Wielką Brytanię będą obowiązywały podobne zasady jak w dniu dzisiejszym. Nie będzie tak samo jak dziś opłat roamingowych, będą takie same zasady podróżowania, będą takie same zasady handlu pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Tak naprawdę od jutra rozpoczyna się okres przejściowy, w którym będą wypracowywane dopiero nowe metody do końca tego roku 2020, aby faktycznie od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania na innych zasadach funkcjonowała w Unii Europejskiej. A i to nie jest pewne, gdyż jeśli nie zostaną wypracowane nowe rozwiązania, jest możliwe przedłużenie nowego okresu przejściowego. Natomiast chciałbym podkreślić, że na to wszystko patrzą też Stany Zjednoczone. Wielką Brytanię odwiedził co dopiero Mike Pompeo, który po raz kolejny w imieniu Stanów Zjednoczonych podkreślił, że bardzo im zależy na dobrych warunkach nowej umowy handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, podkreślając, że teraz Wielka Brytania nie ma zawiązanych rąk. Bowiem trzeba przypomnieć, że państwa europejskie, państwa należące do Unii Europejskiej, nie mogą negocjować nowych umów handlowych z krajami spoza Unii Europejskiej, poza zgodą UE, Brukseli.
To jest wielka polityka, ale dzisiaj o emocje w poranku pytamy, o emocje twoje, emocje Brytyjczyków, czy o tej 23 czasu brytyjskiego, 24 czasu warszawskiego coś będzie się działo w Londynie. Ktoś będzie się cieszył, ktoś będzie płakał, ktoś będzie manifestował. Dzwony czy będą biły?
Big Ben niestety nie zabije. Tutaj zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ponieśli porażkę. Nie udało się uruchomić słynnego Wielkiego Bena. Natomiast premier Wielkiej Brytanii, konserwatyści, wzywają do świętowania, aczkolwiek umiarkowanego, natomiast nie odradzają spożywania słodkiego, bąbelkowego napoju rodem z Francji. Natomiast większą manifestację radosną, radosne świętowanie zapowiada przed parlamentem Nigel Farage. Natomiast z politycznych aspektów jeszcze o godzinie 23 zapowiadane jest wystąpienie Borisa Johnsona, który ma wezwać rodaków do patrzenia w przyszłość, a nie tylko w przeszłość i wykorzystanie tej wolności od Brukseli, która od dnia jutrzejszego nastąpi. Tak więc oczywiście dzisiejszy dzień, wszystkie tytuły gazet są poświęcone temu, że Wielka Brytania znów stanie się wolna od Brukseli. Natomiast no myślę, że jednak dzień jutrzejszy nie będzie różnił się znacząco od tego, co mamy dzisiaj.
A spośród twoich licznych londyńskich i brytyjskich znajomych Polaków, którzy od lat mieszkają na wyspach, nastroje są jakie? Czy będą otwierać szampana, czy też pogrążą się w smutku i w takim niepokoju?
To zależy oczywiście, kogo się zapyta. Natomiast większość Polaków zdaje sobie właśnie z tego sprawę, że tak naprawdę, że te prawdziwe zmiany dopiero będą znane za jakiś czas. Także w tym momencie dla nich nie zmienia się kompletnie nic, no ale na pewno muszą obserwować dokładnie, co będzie się działo i na pewno będą obserwować politykę tak brytyjską, jak i polską. Też muszę powiedzieć, że dzisiaj, 31 stycznia, odwiedza wyspy pani kandydatka na prezydenta, pani Kidawa-Błońska, która wcześniej pozwoliła sobie oskarżyć Polaków, wymienić ich jako przyczynę Brexitu. Zobaczymy, jak zostanie przywitana.
Będziesz na tym spotkaniu?
Przez rodaków.
Będziesz na spotkaniu?
Jeszcze nie wiem. Wszystko na to wskazuje, że zapewne tak, ale jeszcze nie umiem dokładnie odpowiedzieć, czy faktycznie ostatni dzień Brexitu powinien, znaczy ostatni dzień Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej korzystać z towarzystwa pani Kidawy-Błońskiej, czy występującej obok niej byłej towarzyszki partyjnej, komunistycznej, pani Danuty Hübner, bo ona też będzie na tym spotkaniu, więc nie jestem do końca przekonany.
Do niczego.
To najlepszy pomysł na ten ostatni dzień.
Do niczego cię nie namawiamy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie.
Sławomir Wróbel. A jaka jest pogoda w Londynie?
Pochmurnie. Niebo całe zachmurzone, jest pochmurnie i taki ma być cały dzień.
I w Warszawie, i w Krakowie również. Jest godzina 8:40.
Reklama. Ochota na kawę budzi cię codziennie. Aromat rwandyjskiej kawy z nutą czekolady i marcepana przeniesie cię z twojego domu w słoneczną przestrzeń Afryki. Zapraszamy do sklepu i kawiarni Amakuru, Warszawa, Aleja Solidarności 101 oraz na www.sklepsalvatti.pl. Mecenasem dobrej kawy jest Fundacja Salvatti.pl.
Po reklamie.
Jesteś słuchaczem, zostań przyjacielem. To przypominam, jest takie hasło, które zachęca Państwa do wspierania Radia Wnet. Andrzej Wojt jest w studio i kontynuujemy rozmowę. Jesteśmy przy biorafinerii, która została wybudowana wspólnie przez Pana, kapitał włoski, czyli Włochów i Szwedów. I co dalej?
To była świadoma decyzja, ponieważ uznaliśmy, że ta branża rafineryjna to nie nasze progi, więc weszliśmy w coś, co jest bardzo innowacyjne i w 2006 roku podjęliśmy decyzję, że wchodzimy w nową de facto branżę produkcji biokomponentów. No i cóż, wybudowaliśmy fabrykę 2012 rok i raptem pojawia się w sądzie dość szybko ktoś, kto po prostu wykazuje się długiem w stosunku do super nowoczesnej fabryki, jednej z najbardziej nowoczesnych w Europie. Długiem, fabryka za 65 milionów i on pokazuje dług 200 ileś tam tysięcy złotych. I co się dzieje? Na pierwszym posiedzeniu sądu w Poznaniu do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sędzia podejmuje decyzję bez przesłuchania jakiegokolwiek świadka o upadłości likwidacyjnej. Likwidacyjnej. Czyli ci, którzy zainwestowali, tak jak w naszym przypadku, ogromne środki prywatne i oszczędności, bo po prostu partner włoski miał taki, zresztą giełdowa wielka firma z Mediolanu, miała zasadę taką, żeni się z lokalnym partnerem, jeżeli on włoży w tym przypadku złotówkę, to oni włożą 7 zł. Więc myśmy musieli też włożyć swoje oszczędności, żeby oni włożyli te 7 razy. No i upadłość likwidacyjna, nie ma zarządu, wchodzi syndyk i raptem dziwna firma, nikomu nieznana, firma Roca Trade, dzierżawi tą firmę. Nie znaliśmy tej firmy, włoski kapitał tak samo, no w tej branży dopiero wszyscy początkujący, branża biopaliw. No i cóż, za 100 tysięcy złotych miesięcznie dzierżawi fabrykę wartości 65 milionów, a my tracimy wszystkie swoje oszczędności po raz drugi.
Jak to się stało? Kto to jest? Co zrobił z tym? Co teraz się dzieje?
Myśmy oczywiście zaczęli walczyć w sądach, bo żadnego długu nie było. Ten dług okazał się kolejną mutacją przerzucanych papierów i umów przelewu wierzytelności. Było to środowisko stricte związane z Milicją Obywatelską i SB, bo nazwiska znamy doskonale i są one już w śledztwach, które skoordynowała w tej chwili prokuratura wojskowa dopiero 3 lata temu. Te śledztwa faktycznie ruszyły. No i cóż, no i sąd uchylił ostatecznie decyzję o upadłości likwidacyjnej, ponieważ ten dług był fałszywy. Tam nie było żadnego przelewu bankowego, zapłaty, czegokolwiek. Ale co się okazało w trakcie śledztwa? Że te osoby działały w porozumieniu i za wiedzą dzierżawcy i były powiązane przez spółkę celową już, bo to jest taki materiał też, traktujmy to nasze spotkanie jako edukacyjne dla wszystkich tych przedsiębiorców, którzy powinni się wystrzegać i mieć się na baczności. Się okazało, że ten wierzyciel ma już spółkę założoną z tym, który dzierżawi i podpisał akt notarialny zakupu udziału w tej spółce celowej, ale tych udziałów nie zarejestrował. Więc my nie wiedzieliśmy, że jest taki akt notarialny, ponieważ on w KRS-ie po prostu przez 2 lata nie był uwidoczniony.
A niech padają nazwiska. Nazwisko tego pierwszego sędziego, który bez rozprawy doprowadził spółkę do upadłości.
To jest ten sam sędzia, który do tej pory jest przewodniczącym sądu. W tej chwili nawet sądu do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Poznaniu. Jest tylko jeden taki sąd i ten przewodniczący ma się świetnie.
Nie wystąpił pan na żadną drogą prawną, czy nie można wystąpić na żadną drogę prawną przeciwko takiemu sędziemu?
Myśmy pewnego dnia poprosili dziennikarzy śledczych z Telewizji Polskiej, żeby po prostu pojechali i nakręcili tak, jak ta fabryka jest dzierżawiona, bo my oczywiście nie mieliśmy już wstępu jako zarząd, jako udziałowcy, inwestorzy na teren fabryki. Myśmy podstępem wjechali i dziennikarze śledczy z Telewizji Polskiej nakręcili, co tam się dzieje. Następnego dnia w desperacji, bo to jest wyraz mój desperacji i takiego strasznego poczucia porażki, że w 89 roku no chciałem po prostu innej Polski, a tu raptem, będąc po drugiej stronie, już niechroniony jako urzędnik państwowy żadnymi prawda, służbami, zdany tylko i wyłącznie na siebie jako przedsiębiorca, raptem się okazuje, że jestem bezsilny. I jedyną moją możliwością obrony w tym czasie wydawało mi się, że są media, upublicznienie tego. No i Telewizja Polska, pani Alina, niestety świętej pamięci, bo zmarła parę miesięcy temu na raka, po prostu pojawia się, skręca, ludzie uciekają, po łazienkach się chowają, po szafach, bo po prostu tam było mieszanie oleju bazowego i smarowego, który jest bezakcyzowy i następnie wyprowadzanie to na spółki celowe zagraniczne i to wracało już jako olej napędowy do ich stacji, które mieli tutaj w Polsce wykupione, zorganizowanych. Ta grupa dzisiaj ma zarzuty podobno na kwotę ponad 1 170 000 000 i w to zamieszani są oficerowie byli już, mam nadzieję, chociaż nie mam pełnej wiedzy, CBS-u i ABW.
Czyli nowe służby. Stare służby, nowe służby.
Tak jest. Tak jest. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo materiał jest już w tej chwili tak bogaty i tyle jest zatrzymań, ale znowuż fortelem zasłaniali się ci panowie. Mianowicie zatrudniali Litwinów, Kazachów, Białorusinów, którzy nie byli nigdy faktycznie w Polsce, ale byli w zarządach tych spółek celowych, które po 3-4 miesiącach po prostu znikały, a z nimi również VAT i akcyza należne Skarbu Państwa
polskiemu. I z tego jest ten 1 000 000 000.
Tak, to są szacunki prokuratorów i nie są one na pewno końcowe, dlatego że śledztwo trwa. I trwa. A my jesteśmy bez majątku. Śledztwo trwa. Mam na papierze status poszkodowanego na kwotę 56 milionów złotych, ale mogę sobie to na ścianie powiesić, bo to mi żadnej wartości nie przynosi.
No dobrze, ale skoro uznano, że ten dług jest nieprawdziwy, to powinien pan odzyskać swoją fabrykę.
Po pierwsze, my jesteśmy tam udziałowcem, byliśmy mniejszościowym, ale co się wydarzyło? W międzyczasie bank PKO BP nieobsługiwany, bo my mieliśmy 70% kredytu. Po prostu przyłączył się do tej upadłości likwidacyjnej. Musiał to zrobić z racji prawa, jaki funkcjonuje. I kiedy sąd okręgowy ostatecznie uchylił i uznał, że ten dług jest po prostu nieprawdziwy, fałszywy, to tego samego dnia, godzinę później, postanowił upadłości likwidacyjnej z wniosku banku PKO BP, państwowego banku. I mimo, że ta branża dzisiaj ma się bardzo dobrze, mimo, że my jako nowy zarząd tej spółki upadłej złożyliśmy wniosek o zamianę na układową zgodnie z nową ustawą, która daje możliwości ogromne restrukturyzacji, powrotu udziałowców i tak dalej, sąd przez 2 lata w tym samym składzie, który ogłaszał upadłość likwidacyjną, te same nazwiska, nie był w stanie przez 2 lata, mimo że przygotowaliśmy cały biznesplan restrukturyzacji, rozpatrzyć tego wniosku. Czyli się nic nie zmieniło. W tym sądzie.
W innych sądach pewno też nie. Uważa pan, że wymiar sprawiedliwości należy zreformować, czy też zostawić go takim, jakim jest?
No, ja tu jestem przede wszystkim, żeby wspierać inne osoby, bo jak pan redaktor wie, jestem od 9 lat przewodniczącym Rady Programowej Fundacji Lex Nostra, która rocznie setki takich mniejszych, większych przypadków ma, rozpatruje. Też prowadzi od lat wsparcie tych przedsiębiorców. Głównie robiliśmy to na bazie prywatnej działalności, żeby siebie nawzajem wspierać. My się sami zorganizowaliśmy przeciwko temu systemowi, który jest z gruntu niesprawiedliwy i bardzo nepotyczny. Czy trzeba zmienić? Oczywiście. Można by było powiedzieć, jeżeli by była taka procedura, a to jest decyzja de facto, ja wiem, że to jest wariackie dzisiaj, ale w takich sytuacjach po prostu likwiduje się wszystko i organizuje od nowa, bo jakby rak jest tak rozległy, ten nowotwór, i to nie są moje słowa, tylko po prostu badania publiczne pokazują, że 5-7% pozytywnie ocenia funkcjonujący wymiar sprawiedliwości w Polsce. No takie są fakty.
A z biorafinerią co teraz się dzieje?
No jest kolejne postępowanie.
Ale samym
stoi. Od 3 lat super nowoczesna fabryka stoi. Myszy i szczury mają się świetnie. I 2 dni temu byłem, oglądałem, bo oczywiście szukamy możliwości znalezienia innych inwestorów, bo moi włosy partnerzy powiedzieli, że nie chcą widzieć Polski, bo takie rzeczy to nawet chyba we Włoszech nie widzieli, żeby takich okraść. A zainwestowali swoich środków 25 milionów złotych w Polskę. Wiarygodność Polski de facto.
No i był pan i co, pusto?
No wiatr hula i będzie postępowanie kolejne. A w innych krajach, bo myśmy w tym czasie doświadczyli ogromnego tego kryzysu, prawda, w Stanach Zjednoczonych, i nasz dostawca, taki przykład na koniec, nie był w stanie wyprodukować maszyn, 100-letnia firma, bo bankrutowała. Więc tam upadłość zupełnie inaczej wyglądała. Natychmiast były środki na restrukturyzację tej firmy, pomoc udziałowcom, żeby wyszli na prostą, no bo utrata rynku jest błyskawiczna. Udziałowcy tracą nie tylko swoje środki, ale to są firmy narodowe, prawda? Bo jak już jest większa, no to stuletnia. I bardzo łatwo stracić rynek, ale potem powrócić na ten rynek jest bardzo ciężko. Więc my nie mamy ciągle tych jakby instytucji, które błyskawicznie na poziomie choćby wojewody i tak dalej reagują i wspierają, żeby firmy poważne, takie jak ta fabryka, nie upadały, bo one po prostu dają zarobić setkom, czasem tysiącom innych mikroprzedsiębiorcom.
Utrzymuje pan jeszcze kontakty z byłymi kolegami albo z teraźniejszymi kolegami z Gdańska? Z Donaldem Tuskiem, Janem Krzysztofem Bieleckim?
Ja prywatnych relacji nigdy się nie wypieram, bo nie jestem koniunkturalistą, ten, który mnie zna. Ja nie uczestniczyłem w żadnym kawałku władzy ośmioletniej PO-PSL w żadnym elemencie, więc to jest chyba najlepsza odpowiedź. Nigdy się nie wycofam z jednego obszaru wspólnych zainteresowań, czyli sylwestrowych meczów świetlikowych, które trwają od 1983 roku. I tutaj na antenie troszkę się pochwalę, ale w ostatnim meczu strzeliłem 5 bramek i 2 asysty. I moja drużyna wygrała 13-2. I to jest najlepszy jakby komentarz co do mojej kondycji psychicznej i fizycznej.
Myślę, że Robert Lewandowski przestraszył się tą deklaracją, bo w końcu strzelić ile? 5 czy 7?
5 bramek w jednym
pięć
meczu.
5 bramek w jednym meczu to
tak
jest osiągnięcie. Andrzej Wojt był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:54. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i miłego dnia mimo deszczu.
Radio Poranku. Radio Poranku. Radio Poranku. Radio
I zmieniamy na koniec poranka, bo to jest 8:55. Zmieniamy obszar zainteresowań. Do studia wchodzi Zuzanna Łuczak, założycielka i koordynatorka grupy Mroki, która zajmowała się wspieraniem młodych artystów, ale od 2 lat zajmuje się zbiórką i dowozem ubrań do obozu dla uchodźców w Bośni. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Czyli bywa pani w obozach dla uchodźców w Bośni.
Dokładnie to wygląda w ten sposób, że osoby, które znajdują się na granicy bośniacko-chorwackiej, nie wszystkie mieszkają w obozach i to jest główny problem. Większość z tych osób musi sobie poradzić samemu, po prostu przebywając na ulicach albo okupując okoliczne pustostany. I my staramy się dotrzeć do tych osób, które nie dostają pomocy w obozach.
Ile osób takich przebywa na granicy Bośni z Chorwacją? Co to za osoby?
Bardzo ciężko jest oszacować dokładną liczbę. Jeżeli chodzi o dane, jakie mamy, to jest informacja, że w roku 2018 przyjechało około 20 tysięcy ludzi. W tym roku liczba ta wzrosła o 1/3. Część z tych osób z sukcesem przekracza granicę, część jednak zostaje, więc dane szacowane na ten okrąg, bo Bośnia jest podzielona na kantony i w kantonie, w którym my pomagamy, czyli w Unasana kanton, najbardziej wysuniętym rejonie na północny zachód, jest około 8 tysięcy ludzi. Połowa z nich, tak jak mówiłam wcześniej, znajduje schronienie w obozach.
To są osoby, które przyjechały skąd? W jaki sposób dostały się do Bośni? Jakie jest ich pochodzenie?
Są to osoby zróżnicowanego pochodzenia. Osoby z Pakistanu, Afganistanu, Iraku, Iranu, Maroko, Algierii. Zdarzają się też osoby z Indii. Też jest dużo osób z Syrii. Jest dosyć dużo Kurdów. Zazwyczaj trzymają się oni razem w swoich grupach, też poszukując schronienia. Zazwyczaj są to jednolite grupy osób z tego samego rejonu.
Warunki w obozie są jakie?
Do obozu bardzo ciężko się dostać. Osoba z zewnątrz praktycznie nie ma możliwości wejść do środka. Mi to się udało w roku 2018. Wyszliśmy z projektem kina polowego i chcieliśmy zrobić projekcję filmową w środku. Dostaliśmy zgodę na 2,5 godziny, żeby wejść do środka i to, co zobaczyłam, było dosyć wstrząsające. Jest to hala, zazwyczaj taka pofabryczna, na której podłodze leżą koce i ludzie po prostu żyją tam, leżąc na tych kocach wszyscy razem. Jeżeli chodzi o sanitaria, to jest około 3 prysznicy na kilkaset osób, bo tych obozów jest kilka. I widać też robaki chodzące po podłogach. Jeżeli chodzi o pożywienie, to 2 razy dziennie należy im się porcja jedzenia, która jest dostarczana przez Czerwony Krzyż czy Czerwony Półksiężyc. I zazwyczaj to wygląda jak po prostu taka paćka bez niczego konkretnego, też podawana na plastikach, które potem są palone w ogniskach, więc wszędzie śmierdzi takimi palonymi śmieciami.
Obozy są otoczone płotem, otoczone murem?
Tak, zazwyczaj otoczone są płotem. Częściowo niektórym osobom udaje się dostać do środka, mimo to, że obóz jest otoczony. Też dla osób, które znajdują się na terenie obozów, jest o tyle łatwiej, że mają podstawową opiekę medyczną. Reszta jest tego pozbawiona, nawet kiedy mają fundusze i chęć udania się do kliniki, przez to, że są migrantami, są odrzucani przez lokalną społeczność.
Jak długo przeciętnie przebywa uchodźca w obozie?
Ciężko jest stwierdzić, bo osoby, które opuszczają obóz, nie są wykreślane z listy, co jest dosyć problematyczne, bo nie są zwalniane miejsca dla kolejnych osób. I zazwyczaj osoby, które opuszczają obóz, próbują nielegalnie przekroczyć granicę, dostać się z Chorwacji do Triest we Włoszech. Jest to około 230 km do przejścia na piechotę. No i zazwyczaj te próby podejmowane są kilkanaście, kilkadziesiąt razy. Z tym, że to, co też dla nas jest bardzo istotne, jako dla grupy Mroki, to do na granicy dochodzi do wykroczeń ze strony chorwackiej policji. I to jest dosyć skomplikowana sprawa, bo osoby, które wychodzą z Bośni i znajdują się na terenie Chorwacji, mają prawo do tego, żeby złożyć podanie o azyl. To prawo jest im zabierane, co jest niezgodne, co jest wbrew prawom człowieka. Też kolejnym elementem dosyć problematycznym jest to, w jakim sposób osoby te są traktowane przez chorwacką policję. Jest cała strona internetowa poświęcona właśnie temu traktowaniu. Nazywa się Border Violence Monitoring Reports. I możemy tam znaleźć zdjęcia osób poszkodowanych. Są oni bici pałkami policyjnymi. Zdarza się też, że są postrzeliwani. Jedna osoba teraz leży w szpitalu w śpiączce. Też spakowywani są do samochodów, w których włączona jest maksymalnie niska temperatura. Jest naprawdę jakby nie ma. Teraz ostatnio była taka sytuacja, że na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego zostały w końcu po 2 latach zbierania tych materiałów pokazane te wykroczenia, więc mamy nadzieję, że może coś się zmieni w najbliższym czasie.
Masz okazję, żeby rozmawiać z uchodźcami?
Tak. Czasem zdarza mi się, że zostaję tam na trochę dłużej. Ostatnio byłam tam na miesiąc czasu i też jednym z elementów jakby naszego działania tam na miejscu jest socjalizacja i rozmawianie o tych sytuacjach i też współtworzyłam te raporty przemocy, więc pokazywali mi swoje obrażenia, ale też staramy się jakby rozmawiać z nimi o pozytywnych rzeczach, gramy z nimi w piłkę, spędzamy czas, razem gotujemy czasami.
Ale czy jak rozmawiasz z nimi, to czy część z nich myśli o tym, żeby z przyjemnością wróciła do domu, że złą decyzję podjęli, wybierając się do Europy?
Część osób byłaby skłonna wrócić, szczególnie te osoby, które siedzą tam już ponad 2 lata i widzą jakby, że nie ma możliwości, że nie udaje im się po raz kolejny przekroczyć granicy. Niestety ten powrót do domu też jest bardzo utrudniony, więc Bośnia jest w takiej sytuacji, że z jednej strony znajduje się właśnie na granicy z Unią Europejską i są tam spychane wszystkie osoby, które przechwytywane są w tych lasach po drodze do Włoch, a z drugiej strony nie mają też funduszy na to, żeby te osoby odesłać z powrotem do kraju swojego pochodzenia.
A Unia Europejska się tym nie zajmuje, nie pomaga Bośni, żeby ci, co chcą wrócić, żeby mogli wrócić, żeby dostali wyposażenie na drogę powrotną, a może jakieś, w cudzysłowie mówię, kieszonkowe, żeby móc z powrotem żyć u siebie w domu?
Unia Europejska wspiera Bośnię, przekazując fundusze na otwieranie tych obozów. One są prowadzone przez organizację International Organization for Migrants. A drugie wsparcie, jakie daje Unia Europejska, to jest rozwijanie i finansowanie działań Frontexu, czyli szkolenia chorwackiej policji oraz
czyli
dawanie
z jednej
sprzętu.
Strony wspiera budowanie obozów bez nadziei, bo taki obóz opisałaś? A z drugiej strony wzmacnia policję, żeby nie przekraczali, żeby w tej beznadziei byli. Powiedziałaś, że niektórzy są nawet 2 lata albo więcej, no bo właściwie są i skoro nie mają pieniędzy na powrót i nie mogą wyjść z obozu, to będą tam pozostawać.
Tak, w tej chwili nie ma żadnego rozwiązania, nie ma pomysłu, nie ma planów na to, w jaki sposób można tą sytuację rozwiązać.
Dlaczego pomagasz? Dlaczego się tym zajęłaś?
To wszystko zaczęło się od tego, że 2 lata temu zmarł nasz przyjaciel, z którym współtworzyłam markę ubrań Mroki, gdzie angażowaliśmy młodych polskich artystów do tworzenia sztuki niezależnej. On był przez jakiś czas wolontariuszem w Grecji i stwierdziliśmy, że żeby oddać mu cześć, byśmy chcieli kontynuować jego działania i skontaktowaliśmy się z jednym z jego przyjaciół, który znajdował się w tym momencie w Bośni. Przyjechaliśmy na miejsce, zobaczyliśmy też, do jakich wykroczeń tam dochodzi i stwierdziliśmy, że nie możemy tego tak zostawić i od tej pory staramy się nagłaśniać tą sytuację. Chodzimy też do szkół, organizujemy zbiórki ubrań, zbiórki pieniędzy, wydarzenia artystyczne i z tym, co udaje nam się zebrać, jeździmy do Bośni.
Dużo się udaje zebrać?
Tak, raz na 2 miesiące wysyłamy dużego vana z ubraniami, też zbiórki publiczne, crowdfunding, wydarzenia przynoszą też dużo pieniędzy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zuzanna Łuczak, założycielka i koordynator grupy Mroki, była gościem Poranka Wnet, a na zegarze zrobiła się godzina 9:04. Powiem rzecz niepopularną. Można nie wybudować kolejnego odcinka autostrady, ale trzeba znaleźć środki na to, żeby móc na świecie o naszej historii opowiadać. Tak w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej mówi Jarosław Szarek, prezes IPN-u. Cały wywiad na 2., 3., 4. stronie. Długi, potężny wywiad z prezesem IPN-u i zdjęcie. Zdjęcie w gabinecie szefa IPN-u. Można zobaczyć szafę z książkami. Prezes jest taki mały na tym zdjęciu, a szafa z książkami wydana przez IPN jest rzeczywiście imponująca. To są takie książki, skarby, to jest praca historyków, która bardzo często nie trafia do opinii publicznej. Byłem w gabinecie prezesa Szarka, też mam nadzieję, że niedługo będzie gościem Poranka Wnet i rozmawialiśmy o tych książkach i jak te książki powinny, gdzie powinny być i kto powinien głosić, ile tych książek, ile historyków, ile dokumentów zostało zbadanych przez IPN, bo to rzeczywiście robi wrażenie. Ja przypomnę, że IPN jest też taką instytucją, którą niektórzy politycy opozycji chcieliby rozwiązać, chcieliby zapomnieć o historii i wybrać przyszłość. Drugi artykuł w dzienniku Gazeta Prawna to śledztwo. Dyrektor elitarnej szkoły i były duchowny przez lata budował skomplikowaną sieć zależności, żeby wyciągać od ludzi pieniądze. Jego ofiarami były głównie osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym chorujące emeryci i niezamożne rodziny. Długie śledztwo dziennikarskie w dzienniku Gazeta Prawna. Na pierwszej stronie jest Brexit. Zespół taki jak Beatlesi, grają panowie na gitarach. Ci, którzy byli za Brexitem, cieszą się, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej. Duży raport, ostatni akord na 12-15 stronie dziennika Gazety Prawnej, Wyborcza Gazeta. Brexit, lekcja dla Polski. Tym razem redaktor naczelny Adam Michnik zabrał głos. Brexit to odpowiedź na kryzys Europy, ale jest to odpowiedź fałszywa. I końcówka to oczywiście o wyborach prezydenckich, bo jak żeby inaczej, bo pewno pokazuje pan Adam Michnik, że oto jest wybór przed Polską, czy chcemy współbudować Unię Europejską, czy też wystąpić razem z Prawem i Sprawiedliwością. Zobaczymy, czy tak pisze Adam Michnik, bo to jest intuicja, że tak pisze. Zacytujemy. Brexit może być ruchem skrzydeł motyla w Londynie, który wywołuje trzęsienie ziemi w Japonii. Żyjemy przecież w świecie naczyń połączonych. Potraktujmy go jako przedwyborczą lekcję dla Polaków. Jarosław Kaczyński zapewnia, że nie chce wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej. Być może deklaruje to szczerze. Jednak polityka prezesa PiS i jego ekipy nieuchronnie do tego prowadzi. Taka sama nieuchronność jak zwycięstwo Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich nieuchronnie miało prowadzić do tego, że przed domem Adama Michnika, przed mieszkaniem Adama Michnika ma pojawić się nie mleczarz, a agent jakiejś służby tajnej. Można zobaczyć do archiwum Gazety Wyborczej teksty sprzed wyborów prezydenckich w Polsce. Porzucona Europa to tytuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Wielka Brytania w piątek o północy wychodzi z Unii Europejskiej. W ten sposób Polska traci najważniejszego poza Niemcami partnera we wspólnocie. Jak się odnajdziemy w nowym układzie? Na te pytania chcę odpowiedzieć, znaleźć odpowiedź Rzeczpospolita. Panika równie groźna jak wirus. Koronawirus, państwo wiedzą, Światowa Organizacja Handlu, Światowa Organizacja Zdrowia. Ciągle z tym handlem, a to przecież chodzi o zdrowie, a zdrowiem handlować przecież nie można, ogłosiła stan zagrożenia. Najnowsze statystyki, 204 ofiary śmiertelne koronawirusa, 9692 zarażonych w 19 państwach świata, 171 wyleczonych. Włochy zawiesiły lotnicze połączenia z Chinami. Rzut oka na Gazetę Polską codziennie. Najważniejsza informacja. Najlepszy samolot świata obroni polskie niebo. Już dziś w Dęblinie prezydent Andrzej Duda wraz z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem wezmą udział w uroczystym podpisaniu umowy na zakup 32 samolotów bojowych piątej generacji F-35. Polska nigdy wcześniej nie dysponowała tak nowoczesnym sprzętem, poinformował szef MON-u. Jednak te działania nie podobają się opozycji, która zapowiedziała, że złoży wniosek o kontrolę procesu zakupu do Najwyższej Izby Kontroli, czyli do pana Mariana Banasia. Groził, znieważał, łamał prawo. Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Andrzejowi S., zarzucając mu znieważenie funkcjonariuszy policji oraz naruszenie miru domowego i groźby. O sędzi wielokrotnie pisały Gazeta Polska i Gazeta Polska codziennie. Dziesiątki ofiar koronawirusa, tak się przyglądam z pierwszej strony Gazety Polskiej codziennie, patrzę na ten samolot F-35, uśmiechającego się pilota, taka geometria rzeczywiście samolotu bardzo, bardzo piękna i widać, że ten samolot latać potrafi. Ile kosztuje ten samolot, jakie są koszty tej transakcji, patrzę, czy są jakieś cyferki. Kwota, na jaką opiewa ten kontrakt, to 4,6 miliarda dolarów. Te 32 samoloty, to proszę zabawić się w matematykę. 4 miliardy dolarów podzielić na 32 samoloty, ile kosztuje jeden samolot. Ja teraz tego nie zrobię, bo mam nasz dziennik przed oczyma. Grypa pogrąża fermy. Rzeźnie odmawiają uboju zdrowych ptaków z terenów zapowietrzonych ptasią grypą. Dzieje się tak mimo pozytywnej opinii służb weterynaryjnych. Karolina Goździewska pisze, hodowcy drobiu liczą straty związane z wystąpieniem wirusa grypy ptaków w Polsce. Rzeźnie odmawiają uboju zdrowych ptaków z terenów zapowietrzonych, choć wszystkie służby weterynaryjne wydały stosowne zgody. Rolnicy postulują, by państwo by państwowe rekompensaty wypłacane za zutylizowane ptaki wynosiły 100% kosztów i objęły wszystkich rolników z terenów zapowietrzonych. Są jakieś tereny zapowietrzone. Rozmowa w naszym dzienniku o dzieleniu sędziów i dramatycznie, i o tym, że dramatycznie spada liczba ludności w Polsce. Liczba ludności w Polski pod koniec 2019 roku wynosiła 38 milionów, czyli o 28 tysięcy mniej niż pod koniec roku 2018. To tak, jakby co roku z mapy kraju zniknęło miasto wielkości Zakopanego. Statystyki odnotowały znacznie ujemny przyrost naturalny. Liczba urodzeń była o 35 tysięcy niższa od liczby zgonów. Informacja z naszego dziennika, ale może żeby zgonami nie kończyć, zajrzymy na sportowe strony Rzeczpospolitej. Wszyscy pojechali do Japonii. To o naszych skoczkach Dawid Kubacki, Kamil Stoch i pozostali bohaterowie z Wielkiej Kroki w ten weekend startują w Sapporo. Walka o Puchar Świata trwa. Dawid Kubacki jest na czwartym miejscu, ma szansę na zwycięstwo. Więcej o sporcie opowie Jakub Mądry i Józef Skowroński w maturze z WF-u o godzinie 16 w sobotę. Nowak Dziakowicz pokonał Rogera Federera i zagra w niedzielę o 8 tytuł w Australian Open. Sensacyjny finał kobiet i tak dalej. I tak dalej. Dla tych, którzy interesują się tenisem, Australian Open jest jednym z najważniejszych zdarzeń w ciągu roku. A my patrzymy na zegar, jest 9:14. Pewno w studio Dublin jest już Tomasz Wybranowski. Na wszelki wypadek powiem mu dzień dobry Tomaszu, ale nie spodziewam się odpowiedzi.
Nie odpowiem. Dzień dobry Krzysztofie.
O Tomaszu, jak się masz?
Jako tako, Brexit. Wszyscy się cieszą. Przynajmniej ja jestem zaskoczony, bo Irlandczyków i Brytyjczyków, których znam, cieszą się bardziej niż bardzo z powodu Brexitu i będzie to o tym między innymi w przeglądzie prasy, bo wybrałem sobie jeden z artykułów The Irish Times, gdzie jedna dziennikarek tego dziennika przepytała Irlandczyków, Irlandki mieszkające w Wielkiej Brytanii, jak też do Brexitu podchodzą. No i cóż, rozpocznę dzisiaj nie od tradycyjnie korespondencji rozmowy z redaktorem naczelnym portalu polska-gijek.com, tylko z Aleksem Sławińskim, bo jak się okazuje, Krzysztofie, media brytyjskie, sam przejrzałem o poranku, media brytyjskie w ogóle nie żyją tym tematem Brexitu, zmęczone 3,5-letnim okresem tej brexitowej opery mydlanej, więc tych informacji jak na lekarstwo, ale my podrążymy ten temat z Aleksem Sławińskim, a potem jeszcze odwiedzimy Irlandię Północną, bo pan Mariusz Pacholak i pan Sławomir Cichy, mieszkańcy Lisbon i Belfastu, będą opowiadać o ciekawszych historiach, o tym, co tak naprawdę dzieje się pod tą skórą, czekając na tą granicę liczącą prawie 500 kilometrów, bo jest bardzo pofalowana i co też ten okres przejściowy 11-miesięczny przyniesie. Tak w telegraficznym skrócie.
Za chwilę studio Dublin i Tomasz Wybranowski, Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jan Gromnicki był wydawcą. Krzysztof Skowroński życzy Państwu miłego dnia, choć jeszcze usłyszymy się dzisiaj. Jacek Bartosiak będzie nam opowiadał o tym, co myśli, o tym, co dzieje się w naszej globalnej wiosce.